Partnerem podcastu jest Aires Polska. Producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej OSIS zaprasza do wysłuchania podcastu o stomatologii, implantach, nauce i biznesie.
Patronem medialnym podcastu jest DTI, Dental Tribune International Polska.
Dzień dobry Państwu, Witold Tomkiewicz i Tomasz Falkowski, pan doktor Tomasz Falkowski. Po raz drugi spotykamy się, Tomku. Podcast Stomatologia, Implanty, Nauka i Biznes. Jesteś biegłym sądowym.
Jestem, od roku.
I powiedz proszę, jakie rady dałbyś dla lekarzy, jakie rady dałbyś dla pacjentów, bo patrząc z boku, czy nawet uczestnicząc w tych sprawach, powiedz, jakie są twoje doświadczenia? Widzisz, że są sprawy, które mają sens, są sprawy, które mogły być załatwione poza salą sądową. Proszę cię o refleksję, o spostrzeżenia.
Nie chcę, żeby to zbyt zabrzmiało pompatycznie, ale uważam, że należy unikać jak najwięcej pójścia do sądu. Nie, sąd jest naprawdę, powinien być absolutną ostatecznością. Moje doświadczenia z sądem mam różne. Kiedyś miałem tak, że pacjenta zacząłem ścigać, bo nie chciał mi tam się ze mną rozliczyć. I tego, co o sobie się dowiedziałem w międzyczasie, jak jestem zły, straszny i tak dalej, to dopiero w sądzie się dowiedziałem. A dopiero jak powiedziałem, dobrze, to jak ja jestem taki zły, to niech pan odda mi te prace, które pan ma w ustach. I wtedy się okazało, że one są wspaniałe, te prace, i że on nie, już tak kocha ten pacjent te zęby, że nie chce oddać. No ale w końcu się okazało, że najgorsza ugoda jest dużo lepsza od długotrwałego sądzenia. I to jest takie credo dla wszystkich, i dla pacjentów, i dla lekarzy. Że lepiej pójść nawet na mało korzystną ugodę, niż latami chodzić i się
i to, sądzić. I to tyczy obie strony.
Obu stron. To nigdy nikomu dobrze nie robi. Po pierwsze, psychiczna czapa, którą się ma na głowie przez wiele lat, bo to dzisiaj te sądy działają jeszcze wolniej niż działały i to trwa okropnie długo. Ja wiem z punktu widzenia jako biegły, te tomy, które ilość tony papieru, czyli hektary lasu, które na to idą, to jest po prostu masakra. I namawiałbym wszystkich kolegów.
I z kolei pieniądze spędzone na adwokatów.
Tyle, co można... czas zmarnowany na przygotowanie pism, wysyłanie w sądach. Szkoda naszej energii i czasu. Lepiej czasami, nawet nie mamy świadomość, że pacjent nie ma racji, że czepia się i tego. Oddać mu pieniądze, zapytać, czego on chce. A ja chcę, żeby pan mi oddał pieniądze. Oddać mu pieniądze, powiedzieć cześć, pa. Nawet jak mamy w 100% rację, nie targować się, nie znaczy targować się, ale spłacić i mieć to z głowy. To jest moja generalnie rada. Natomiast jako biegły, jak już niestety tak. nie doszło do ugody i te dokumenty wpłynęły do sądu, no to mogę powiedzieć, że większość tego typu właśnie roszczeń i tak dalej, wszyscy mają trochę racji. I zawsze trochę pacjent ma żalu, że z jego punktu widzenia nie zostały spełnione.
Czyli jakby empatia i zrozumienie z obu stron, żeby tak. Pacjent próbował też lekarza zrozumieć, a nie dał się podpuszczać niekiedy innym lekarzom, czy niekiedy prawnikom,
bardzo
czy rodzinie.
Bardzo to jest często z tym związane, że poszedł do drugiego doktora, a ten doktor mówi, co panu tu narobili?
Kto to zrobił? Zdjął pracę i zaczął robić nową pracę, wycenił i powiedział, pieniążki będzie pan miał z odszkodowania od tego pierwszego lekarza.
Dokładnie tak. I to jest z jednej strony pewne nieetyczne zachowanie kolegów, i to budzi duże, duże moje no, niesmak.
Ale tak w każdej grupie zawodowej.
Ale to w każdej grupie zawodowej ten... Oczywiście. Ale generalnie nie warto się w to wpuszczać i czasami lepiej, tak jak mówię, rozliczyć się, oddać koszty pracowni, nie wiem, trudno. Niech będzie moja strata, ale mam to z głowy i jestem wolnym człowiekiem. Natomiast jak już dochodzi do tego, to co powiedziałem, że zawsze gdzieś jest prawda bardziej lub mniej po środku w którymś miejscu. I dużo jest takich przypadków, gdzie są ewidentne szkody wyrządzone przez doktora. I tym bardziej pójście w zaparte w takich sytuacjach jest no jakby no, niefrasobliwością i głupotą.
Tomku, jak chodzi o te szkody, to czy możesz powiedzieć, jakie szkody na przykład, co się stało?
Najczęściej są to związane z, no, w trzech przypadkach. Miałem takie trzy oceny, gdzie implanty były ewidentnie w kanale żuchwy i dawały objawy parastezji i ci pacjenci byli no, bardziej czy mniej inwalidami do końca życia. I przez to, że doktorzy jakby szli dalej w zaparte, mówiąc, że to nie ich wina, że to coś, że to minie i tak
to,
dalej.
Przecież to jest ewidentne. Przecież to widać na zdjęciu tomograficznym,
i
na zdjęciu rentgenowskim.
I tego nie jestem w stanie zrozumieć.
To widać. Skąd się takie błędy biorą? Ludzie nie korzystają z CT, nie sprawdzają, czy te implanty wszczepili.
No więc właśnie, ja uważam, że powinno się, i to ze strony OSIS chyba powinno być taki standard, że wszystkie przypadki powinny być diagnostycznie, nie pantomogram, nie nawet zdjęcie zębowe, ale tomografia. Tomografia powinna być absolutnie standardem na dzień dobry do
wszczepienia. I to jakby dla dobra pacjenta po zabiegu i dla świętego spokoju lekarza.
Dokładnie. I to jest, że nie zdarzają się takie przypadki, jeżeli była dobra diagnostyka i dobre przygotowanie.
Czyli CT przed zabiegiem CT po zabiegu.
Tak, tak.
To są tak małe dawki promieniowania, że to co, lot samolotem.
To jest w ogóle bez znaczenia w dobie dzisiejszej, że tak powiem, radiacji ze wszechstron. To jest do pominięcia. Oczywiście nie warto tego robić tak sobie dla sprawdzenia, tylko żeby dla ciekawości.
To mówimy w przypadku na przykład wszczepiania implantów w tylnym odcinku żuchwy, gdzie były zaniki kostne.
Ja przy żuchwie 100% żądam tomografii, tu nie ma dyskusji, ale bardzo często też jest w szczęce, wygląda nawet na dobrym zdjęciu pantomograficznym wyrostek, wygląda długi, wysoki, prawda, tralala, po czym się okazuje, że cienka żyletka, w którą nic nie możemy wszczepić, ale szczękę stosunkowo łatwiej jest naprawić. Stosunkowo mniejsze ryzyko jest.
Tomku, powiedz, a na przykład roszczenia ze względu na estetykę wykonanych uzupełnień, to też, jaki to odsetek mniej więcej tych...
Ja tam z tych ocen, które miałem chyba 8 czy 9 tych ocen, to była jeden przypadek dotyczył estetyki. No i że to oczywiście było trochę racji, bo nie był w polu implantacyjnym ten implant posadowiony i korona była troszeczkę tam i musiało dojść do jakiejś tam dehiscencji, musiało dojść do zaniku kości, bo tak może być. No I zamiast jakby wycofać się z tego i właśnie doktor, no tak może się zdarzyć, no więc tu nie, to szedł w zaparte i oczywiście pacjentka poszła znowu w swoją zaparte i będą się pewnie tłuc młotkami po głowie jeszcze długo.
A powiedz teraz z punktu widzenia pacjentów, kiedy nie warto, będąc pacjentem, jakby wnosić roszczenie do sądu. Kiedy jakby z twojego doświadczenia ci pacjenci nie uzyskiwali to, co oczekiwali, to, co im obiecano.
Ja mogę tak powiedzieć, że ja nie znam wyników ostatecznych tych roszczeń,
pewnie.
Prawda? Bo to nie jest moim zakresem i ja...
Ty wydajesz opinię.
Ale generalnie pacjenci mają, no już przy bardzo takich ewidentnych błędach mają jakieś tam szanse. Natomiast generalnie to powiem, że pacjenci mają w sumie słabe szanse, że tak powiem, otrzymania roszczeń. W tej chwili oczywiście duża część tych roszczeń, w te roszczenia są wplątane firmy ubezpieczeniowe. I albo bronią pacjenta, albo bronią lekarza, albo występują w jednej czy w drugiej roli. I to jest następny punkt programu, na ile te ubezpieczenia rzeczywiście chronią jedną czy drugą stronę. Ja bym chciał jeszcze jedną rzecz powiedzieć z tytułu naszej lekarskiej jakby sytuacji. W tej chwili jest jakiś taki obłęd, że na wszystko pacjent musi wyrazić zgodę. Na znieczulenie, na przecięcie, na zaszycie, na tego. To jest jakaś paranoja moim zdaniem. No bo niedługo będzie pacjent musiał, ja będę musiał wymienić, jakie narzędzia będę używał, a pacjent łaskawie się zgodzi.
On będzie weryfikował, którym narzędziem. To tak jakby pacjent przed zabiegiem na przykład cholecystektomii mówił do lekarza, jak ma ciąć, jak ma i których narzędzi usuwać.
No przykładowo, pacjent musi podpisać w jednej z klinik, w której pracuje, musi podpisać zgodę na znieczulenie. Do ekstrakcji zęba. No sorry, no to ja bym musiałby podpisać zgodę na brak znieczulenia. To ja to rozumiem.
Przy czym na tej zgodzie na pewno pisze, że jest niebezpieczeństwo takie, które...
Nie, no w ogóle jakaś paranoja. Ja uważam, że to powinno się absolutnie odwrócić. Odwrócić sytuację. Pacjent prosi mnie o dokonanie leczenia jakiegoś.
Po to on przychodzi.
Po to przychodzi.
Nikt go nie zmusza przychodzić do gabinetu.
On pisze do mnie jakąś tam prawnie sformułowaną, proszę o wykonanie leczenia zgodnie z planem na przykład przedstawionym. I ja muszę do tego przedstawić konkretny plan leczenia, który obejmuje jakieś etapy, wymienia, może zawierać jakieś tam punkty, że tu jest niebezpiecznie, a tu może się nie udać i tak dalej. Okej, ale to pacjent powinien mnie prosić o wykonanie, dokonanie jakiegoś tam leczniczego działania, a nie on się łaskawie zgadza, że ja mu zrobię znieczulenie. To jest, ale to już jakby
inna historia.
Ale generalnie uważam, że te sądowe wszystkie w tej chwili, oczywiście...
Partnerem podcastu jest Aires Polska, producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.
Są to jakieś ważne elementy, ale one wynikają naprawdę z nieumiejętności negocjowania i głupoty ludzkiej.
Po prostu braku komunikowania, braku zrozumienia, tak. Empatii i jakby chęci, intencji dojścia do porozumienia.
I troszkę takich ambicjonalnych tego, że jak to, jak oddam kasę, to znaczy, że się przyznałem do winy.
Do błędu, tak.
Nie, nawet czasami lepiej powiedzieć, proszę pani, czy proszę pana, mogło to pójść tak, mogło pójść tak, niezadowolony, proszę bardzo, ja oddam te pieniądze, które pan na przykład...
To generalnie musi być, znaczy... To jest elementem, częścią życia i to powinno być też wkalkulowane jakby w ceny zabiegów, że jakiś zabieg na ileś może jakby, mogą być powikłania, bo pacjenci
Ale
są różni.
W medycynie nie ma gwarancji.
Nie ma gwarancji.
Żadnych gwarancji nie powinno się tego, mogę udzielić na to, że śrubka się nie urwie. Jak się urwie, to okej. Okay. Ale nie ma gwarancji.
Jaki internista może dać gwarancję pacjentowi, który przychodzi z zapaleniem oskrzeli, że przez następne pół roku zapalenia oskrzeli nie będzie miał?
To jest oczywiście, prawda? My możemy dać gwarancję na podstawie jakichś tam tego, że na podstawie jakichś danych, że przewidujemy taki i taki okres.
Mnie się wydaje, że ta gwarancja bardziej znaczy, że jeżeli będzie jakieś powikłanie czy niepowodzenie, to że wykona się powiedzmy jakiś zabieg tam, czy bezpłatnie, czy za jakąś obniżoną ceną i tak dalej, i tak dalej.
Oczywiście.
Bo to jakby
my odpowiadamy
pacjenta.
Za to, co robimy, jako lekarze. I to jest nasze fi, w tym musi być jakby
tak
zawarte.
Jest.
Że ja biorę odpowiedzialność, jeżeli się okaże, że z powodów nawet ode mnie w ogóle niezależnych, ale dojdzie do jakiejś tam utraty implantu, czy dojdzie do jakiegoś problemu, to ja się zobowiązuję naprawienia tego. I to jest oczywista moim zdaniem kwestia. Pewnie. Natomiast gwarancji, że to się na 100% uda, ja uważam, że nie powinno się dawać, bo nie ma takiej w biologii takiej pewności.
Nie ma. Jest zawsze niepewność, no i może to czyni tą grę tak interesującą. Tomku, bardzo dziękuję. Proszę Państwa, dziękuję bardzo. Odnośnie tych porad przedsądowych, mamy nadzieję, też uruchamiamy aktywność w OSIS. Na stronie OSIS będzie informacja i Tomek będzie, i pan doktor Tomasz Falkowski będzie jednym z osób, które takie porady zarówno jak dla pacjentów, jak i dla lekarzy będzie udzielał. Tomku, dziękuję bardzo.
Dziękuję Państwu.
Zapraszamy na stronę podcastu osis.org.pl.
Partnerem podcastu jest Aires Polska. Producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.